Storybox przedstawia Kennedy Hadner, Zgiełk wojny, tom trzeci, Cel uświęca środki, czyta Roch Siemianowski. Mężczyzna, który desperacko pragnie się znaleźć w objęciach kochanki, nie liczy się ze środkami. Przysłowie z azylu. Nie należy walczyć z ludźmi pogrążonymi w rozpaczy, bo doprowadzą cię do śmierci. Otto Wiśniowski, szeregowy Marines floty Wiktorii. Prolog. We wtorek zabili staruszkę. Oczywiście nie od razu, ale po prostu zabili. Nawet nie poczuła. Jakiś mężczyzna zderzył się z nią w tłumie na ulicy i wytrącił jej torbę z zakupami. Potem zaczął przepraszać, pomógł pozbierać rozrzucone warzywa i owoce, w tym jabłka, które wypadły i potoczyły się po chodniku. Wiedzieli, że uwielbiała jabłka. Obserwowali ją już od dawna. Kilka kobiet zdenerwowało się i zaczęło pokrzykiwać, jakby to one były poszkodowane, ale staruszka tylko skinęła głową i spokojnie podziękowała. Nauczyła się już nie dopuszczać, aby drobne niedogodności wytrąciły ją z równowagi. Nie teraz, gdy jej świat toczył wojnę. Królowa Beatrice zginęła, a ukochany wnuk zaciągnął się do floty. W obliczu tych zdarzeń obtłuczone jabłko nie miało najmniejszego znaczenia. Staruszka nie zwróciła uwagi, że mężczyzna nosił rękawiczki, a gdy zbierał jabłka, każde obrócił w dłoniach i posmarował czymś. Zabrała po prostu torbę i wróciła do domu. Tam schowała zakupy, przygotowała sobie mocną herbatę i starannie podzieliła jedno z jabłek na cząstki. Nie obrała go. Nigdy tego nie robiła, a oni doskonale o tym wiedzieli. Obserwowali ją przecież już od dawna. Mocna herbata i pokrojone jabłko. Czy można wymarzyć sobie coś lepszego? Staruszka napiła się, potem ugryzła kawałek owocu. W tym momencie jej los był przesądzony. W całym sektorze Wiktorii nie istniało nic, co mogłoby ją uratować. Oczywiście, śmierć nie nastąpiła od razu. Musiało minąć jeszcze 20 dni, ale praktycznie kobieta była już martwa. Kiedy rzeczywiście zmarła, zespół zajmował się już drugą fazą i zaczął nawet przygotowania do kolejnej, do fazy krytycznej. Jak to na wojnie? Tak wiele trzeba zaplanować. A jest na to mało czasu. Rozdział pierwszy. Chłom. Planeta stołeczna Cesarstwa Tilleke. Sektor Tilleke. Sierżant Kellin z oddziałów specjalnych floty Jej Królewskiej Mości stanął w gotowości z toporem bojowym. Gdyby rok temu powiedziano mu, że będzie walczył na śmierć i życie toporem, roześmiałby się tylko. Ale rok to sporo czasu, a sierżantowi Kellinowi nie było wcale do śmiechu. Zajmował się natomiast tym, co od roku robił codziennie. Próbował zachować przy życiu swoich ludzi. Pozostali mężczyźni znajdowali się za nim. Mrużyli oczy w ostrym świetle. Oprócz jednego wszyscy byli jeńcami wojennymi, pojmanymi przez Tilleke podczas napaści na drugą flotę Wiktorii. Ostatni był człowiekiem wolnym, instruktorem, który szkolił sawaków w walce mieczem. Instruktor nie zrobił nic złego. Posiadał po prostu umiejętności, które pozwalały przeprowadzić ten test. Ktoś musiał przecież nauczyć Marines, jak używać broni białej. Rodzinie instruktora powiedziano, że zginął z honorem w służbie dla cesarza. I w zasadzie była to prawda. Nikt nie miał wątpliwości, że wszyscy tutaj zginą. Jedyne, czego pragnęli, to zranić jak najwięcej swoich zabójców. Mężczyźni zostali uzbrojeni w miecze, włócznie i topory. Instruktor uczył ich walki przez ponad miesiąc. Osiągnęli sprawność, choć daleko im było do mistrzostwa. Jednak ten test nie dotyczył ich. Miał sprawdzić to, co kryło się za drzwiami. Pomieszczenie było przestronne jak sala gimnastyczna. Na podłodze rozłożono kilka przeszkód i podwyższeń. Kamery monitoringu obejmowały każdy kąt i zakamarek. Ani sekunda testu nie zostanie pominięta w nagraniach. Początkowo mężczyźni nie rozumieli, o co chodzi. Jednak po pewnym czasie zaczęło do nich docierać, że jeśli chcą przeżyć, niedługo będą musieli użyć broni, z którą nauczono ich się obchodzić. Sierżant Kelin zamachnął się toporem. Na rany boskie, cholernym toporem! Tego rodzaju bronią walczyli jego przodkowie w średniowieczu, na starej ziemi. Kelin przeleciał miliony mil na wyrafinowanym okręcie kosmicznym, jednym z najlepszych w siłach Wiktorii, a teraz miał walczyć o życie z czymś takim w dłoni? Sierżant był głównym instruktorem w obozie szkolenia podstawowego Gettysburg, ale zgłosił się na ochotnika do oddziałów specjalnych i został przydzielony na pokład krążownika St. Andrews. Jednostka zajmowała się patrolowaniem szlaku handlowego z Giledu do cesarstwa Tileke. Pewnego ranka jednak wszystko poszło w diabły, gdy podczas śniadania pojawiło się kilkudziesięciu drani, którzy wpadli do mesy prosto z głównego korytarza i od razu zaczęli strzelać z karabinków pneumatycznych i machać mieczami. Kaelin oberwał i stracił przytomność. Kiedy się ocknął, znajdował się w obozie jenieckim Tileke z obrożą elektryczną na szyi. Od tamtej pory minął rok. Gdy rozpoczęto test, w obozie znajdowało się 500 jeńców. Teraz zostało już tylko 10. Tileke wykorzystywali więźniów, głównie żołnierzy oddziałów specjalnych, do szkolenia sawaków w walce wręcz i najskuteczniejszych metodach zabijania. Tydzień po tygodniu strażnicy zaganiali po 30 lub 40 jeńców do makiety okrętu z drewna i plastiku, dawali im podstawową broń, strzelby i pistolety, a potem wysyłali na nich oddział sawaków. Początkowo sawakowie ginęli w potyczkach, komandosom udawało się ich wystrzelać w wąskich korytarzach. Wtedy jednak do gry włączył się darwinizm. Nielicznym sawakom, którzy mieli więcej sprytu i woli przetrwania, udawało się przeżyć potyczkę, a potem kolejną. Ci właśnie uczyli innych sawaków i prowadzili ich szkolenie, a komandosi nieświadomie doskonalili swoich przeciwników, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc. Gdy tylko się zorientowali, co robią, niektórzy odmówili walki i umarli w męczarniach. Włączone obroże zacisnęły się im na szyjach, a przez rdzeń kręgowy przemknęły impulsy bólu. Nie była to przyjemna śmierć, ale wielu ją wybrało. Po kilku miesiącach z 500 jeńców zostało 30. Jednak ta 30 walczyła wspaniale. Wykorzystywała każdą okazję, każdy zakamarek okrętu makiety, który dawał choć minimalną przewagę. Przygotowywała błyskawiczne zasadzki i nieustannie zmieniała taktykę, aby zaskakiwać sawaków. Aż pewnego dnia sierżant Kelin obudził się i znalazł na podłodze obok posłania topór, a obok człowieka z niechętną miną, instruktora, który miał go nauczyć walki tą bronią. I teraz to. Grupa żołnierzy uzbrojonych tylko w miecze, włócznie i topory, stojąca przed wrotami w wielkiej sali. A niech mnie, pomyślał Kelin, pieprzona wojna gladiatorów. Może zamierzają się poddać? Zauważył Hollingberry żartobliwym tonem. Na bogów naszych matek. Zabiliśmy już tysiące tych drani. Może wreszcie czegoś ich to nauczyło. Jasne, Holly, masz rację, odpowiedział Timothy O'Doherty. Jak się uwiniemy, królowa osobiście nam podziękuje, a potem zaprosi na herbatę i ciasteczka. Wystarczyło jedno spojrzenie sierżanta, żeby zamilkli. Kelin zarzucił topór na ramię. Co kryło się za wrotami? Kątem oka podchwycił ruch. Instruktor walki. Niski, zwinny i giętki jak rzemień. Absolutnie zabójczy w walce białą bronią. Wolny człowiek z Tileke, z prawami i przywilejami stosownymi do swojej klasy społecznej. Najwyraźniej jednak jego prawa i przywileje były gówno warte. Skoro biedny drań znalazł się tutaj razem z niedobitkami jeńców wojennych. Wiesz, co czeka za tymi drzwiami? Zapytał cicho Kelin. Instruktor spojrzał na niego ponuro. Śmierć. Kelin tylko mruknął. Tyleka mówił dość słabo po angielsku, ale trafił w sedno. Słuchajcie uważnie. Sierżant zwrócił się do swoich ludzi. Za tymi drzwiami na pewno czai się coś paskudnego. Trzech ludzi odwróci uwagę wroga z prawej, a reszta zajmie się tym z lewej. A potem wszyscy wrócą do przeciwnika po prawej. Żołnierze kiwnęli głowami, po czym wbili zaniepokojone spojrzenie we wrota. Bułka z masłem, stwierdził radośnie O'Doherty. Zaraz potem jedno skrzydło wrót się uchyliło. Tylko jedno. Kelin poczuł ulgę, ale na krótko. O, niech mnie, wydusił Hollingberry. Stworzenie wyglądało jak lew, z piekła rodem. Miało chyba ze 2 metry w kłębie, 4 metry długości, ogromny łeb, a z karku wyrastały mu 2 wiązki śliskich macek. Nie wspominając o giętkim ogonie, zakończonym żądłem jak u gigantycznego skorpiona. Ogon kołysał się miarowo, gdy stwór rozglądał się po pomieszczeniu. Zwierzę miało czarne futro, a jego ślepia lśniły czerwienią. Gdy ryknęło, zalśniły kły, długie jak u tygrysa szablozębnego. Żołnierze Wiktorii cofnęli się odruchowo. Ich miecze, włócznie i topory wydały się nagle żałosne. Sierżant Kelin prychnął z pogardą. Ten sam cyrk, ale inne małpy. Byliśmy już w gorszych tarapatach. Hollingberry, O'Doherty i Smith, zróbcie zamieszanie po prawej stronie. Reszta za mną. Uważajcie na ogon tego kociaka. Do boju! Zawsze chciałem być przynętą, rzucił O'Doherty. Żołnierze rozdzielili się. Kelin znalazł się obok instruktora uzbrojonego w długi, zakrzywiony miecz i krótki oszczep. Co to za zwierzę? Wyszeptał sierżant chrapliwie. Nie chciał, aby jego ludzie zauważyli, jak bardzo wstrząsnął nim widok stwora. Hok! Odpowiedział krótko instruktor. Co? Hok! Dzieło cesarza! Kelin omal się nie potknął. Chcesz powiedzieć, że to stworzenie nie występuje w naturze? Instruktor uśmiechnął się kpiąco. Kelin zaklął pod nosem. Poprowadził ludzi przez niewielki labirynt przeszkód, które mu na chwilę przesłoniły widok. Z tyłu rozległy się okrzyki Hollingberry'ego, O'Dohertego i Smitha oraz rytmiczne uderzenia, zapewne bronią w jakieś metalowe części wyposażenia sali. Hok ryknął w odpowiedzi. Kelin dotarł do 5-metrowej ściany ustawionej prostopadle do wrót i miejsca, gdzie 3 żołnierzy wykrzykiwało i robiło hałas. Ściana zasłaniała ich przed wzrokiem Hoka, ale stwór i tak musiał przejść obok grupy sierżanta, żeby dotrzeć do 3 ludzi, wystawionych jako przynęta. A kiedy tak się stanie... Niestety. Teoria teorią, a praktyka praktyką. Hok nie poszedł, lecz rzucił się do szarży, wyskoczył spod wrót i pognał między przeszkodami, nie spuszczając ślepi z 3 żołnierzy, bijących w metalowe części sprzętu. Stwór przemknął przez zasadzkę Kelina jak mroczna błyskawica. Hollingberry, O'Doherty i Smith zamarli z zaskoczenia w najgorszym momencie, a potem odskoczyli na prawo i lewo. Za późno. Bestia uderzyła, wysuwając kły, pazury i giętki ogon. Hollingberry z krzykiem próbował zrobić unik, ale Hok zmiażdżył mu czaszkę jednym uderzeniem łapy, po czym odwrócił się do Smitha. Ten wciąż trzymał wysuniętą włócznię i pośpiesznie się cofał, nie spuszczając oka z bestii. Dźgnął raz, Hok uchylił się i od razu rzucił się do ataku. Smith dźgnął ponownie, ale nie przestał się cofać. Szło mu całkiem nieźle, dopóki nie potknął się o jedną z przeszkód i nie upadł. Bestia skorzystała z okazji do ataku, ale szybko odskoczyła, bo Smith ciął ją po pysku grotem. Hok skoczył w lewo, a żołnierz rozpaczliwie zamachnął się włócznią, aby się osłonić. Nie zauważył, że ogon bestii uniósł się z przeciwnej strony. Żądło wbiło mu się w gardło, koniec wyszedł karkiem. Hawk szarpnięciem wyrwał kolec i zaatakował pozostałych żołnierzy. Smith bez życia osunął się na podłogę. W tej samej chwili sierżant Kellin wbił ostrze topora w czaszkę Hawka. Bestia padła równie bezwładna i martwa jak Smith. Kellin zatoczył się, od podwyższonego poziomu adrenaliny drżały mu ręce. No dobra, wydusił. Powiódł spojrzeniem po ocalałych towarzyszach oraz instruktorze walki, który szczerzył się jak dzikus. Udało nam się! W odpowiedzi O'Doherty zwymiotował. Następnego dnia pojawiły się dwa Hawki. Sierżant Kellin zmarszczył brwi. W nocy przyszła mu do głowy paskudna myśl, która sprawiła, że teraz się wahał. Hawki stały tuż przed wrotami, ryczały i ryły podłogę pazurami. Ale jeszcze nie wyszły, ani nie rzuciły się do ataku. Kellin rozejrzał się po sali. Niedaleko wznosiła się sterta metalowych skrzyń. — Wejdźmy na nie! — warknął. — Szybko! Żołnierze zerwali się, aby wykonać rozkaz. Instruktor spojrzał na sierżanta z namysłem, a potem również się wspiął. Na szczycie sterty Kellin rozejrzał się jeszcze raz. Nie ruszano przeszkód, więc tak jak poprzedniego dnia tworzyły wąskie przejście, którym zbliżył się Hawk. Sierżant z zadowoleniem przyczaił się i zaczął obserwować. Dwa Hawki wyszły z zawrót bez pośpiechu i rozejrzały się uważnie, jakby spodziewały się zasadzki. Potem popatrzyły na siebie, a w ich oczach błysnęła inteligencja. Sierżantowi Kellinowi ten widok zmroził krew w żyłach. Bestie, na jakiś niewidzialny znak, ruszyły leniwym truchtem w kierunku ludzi. Jedna skręciła i wskoczyła za ścianę, za którą poprzedniego dnia ukrywał się sierżant i jego ludzie. Hawk z warknięciem dźgnął tam żądłem raz i drugi, a kiedy nic nie znalazł, odskoczył i ruszył za swoim pobratymcem. Bestie zatrzymały się przed metalowymi skrzyniami, a potem ryknęły na ukrytych tam żołnierzy. Na szczycie sterty sierżant Kellin odwrócił się do instruktora walki. Widziałeś, co ten stwór zrobił? Jego twarz wykrzywił gniew. Sprawdził miejsce, gdzie wczoraj zrobiliśmy zasadzkę. A przecież zabiliśmy tamtego Hawka. Skąd te wiedziały, co znajduje się za wrotami? Instruktor wzruszył ramionami. Hawki agresywne, ale nic nie wiedzą o walce. Wy walczycie po ludzku. Wy uczycie, Hawk się uczy. Dlatego cesarz was tu sprowadził. Uczyć Hawka. Kellin zacisnął zęby. Pomyślał o miesiącach walk w atrapie okrętu, gdy nieświadomie szkolił sawaków. Nauczył wroga, jak skuteczniej walczyć z żołnierzami Wiktorii. Pieprzony głupiec ze mnie, wyrzucał sobie w duchu. Przecież chciał tylko zachować swoich ludzi przy życiu. Na dole dwie przerośnięte bestie z piekła rodem krążyły wokół sterty skrzyń. Zapewne szukały miejsca, z którego mogłyby wygodnie się wspiąć. Od czasu do czasu spoglądały sobie w oczy. Kellin miał coraz większą pewność, że te dwa piekielne lwy porozumiewają się nie tylko ze sobą, lecz także z innymi hawkami. Wszystko, czego te stwory nauczą się w potyczce, dotrze do innych. Pomoże im się przygotować i rozwinąć. Kolejne bestie będą jeszcze sprytniejsze i jeszcze bardziej niebezpieczne. Sierżant skrzywił się i popatrzył na instruktora walki. Nie rozumiesz? Wskazał na zwierzęta niżej. Skazano cię na śmierć. Poświęcono, żebyś uczył te przeklęte monstra. Illeke zerknął na warczące Hawki. Żyję, by służyć cesarzowi. W jego głosie zabrzmiała rezygnacja, przesycona jednak dumą. Kellin wydał usta, ale skinął głową, a potem nieoczekiwanie zepchnął instruktora ze sterty skrzyń. Mężczyzna zawisł na jednej ręce, ale daremnie szukał oparcia. Grawitacja zrobiła swoje. Illeke spadł na twardą podłogę. Hog dopadł go jeszcze zanim mężczyzna dotknął podłoża. A ja służę swojej królowej, rzucił Kelin cicho. Żołnierze popatrzyli na niego ze strachem i zdumieniem. Sierżant posłał im ponury uśmiech, który zapowiadał, że czeka ich naprawdę trudne zadanie. Dranie Stileke wykorzystują nas, żeby uczyć te przerośnięte kociaki, jak walczyć, wyjaśnił swoim ludziom. Gdy tylko je porządnie wyszkolimy, jebany cesarz wypuści mnóstwo takich stworów na okręty Wiktorii. Potem popatrzył im w oczy. Nie możemy do tego dopuścić. Żołnierze spojrzeli po sobie z niepokojem, a Kaelin wytłumaczył, co muszą zrobić. Jeden z jeńców miał żonę i dwójkę dzieci, które czekały na niego na Kornwali, stołecznej planecie sektora Wiktorii. Zacisnął usta po słowach sierżanta, ale skinął głową. Kto wie, może uda nam się zmylić te bestie, prychnął. Lepsze to niż je uczyć. Ale jeden z żołnierzy był bardzo młody, ledwie chłopiec. Miał na imię Billy i właśnie zaczynał karierę jako majtek na niszczycielu Colin Bay. Pojmano go, gdy sawakowie abordażem przejęli okręt. Billy rozumiał, co chciał zrobić Kelin. Rozumiał, ale nie potrafił się z tym pogodzić. Usta mu drżały, do oczu napłynęły łzy. Nie, nie mogę, wyszlochał i cofnął się od sierżanta. Proszę! Kelin westchnął. Dopiero teraz poczuł znużenie. Uśmiechnął się do młodzieńca uspokajająco. W porządku, Billy. A potem skinął głową. Ale nie chłopakowi, lecz żołnierzowi, który stał za dzieciakiem. Billy nawet nie zauważył, co się święci. Gdy upadł, był już martwy. Topór rozpłatał mu czaszkę. O'Doherty spuścił wzrok. Dyszał ciężko, jak po biegu maratońskim. Przykląkł, położył dłoń na piersi chłopaka i wymamrotał coś. Za cicho, żeby dało się odróżnić słowa. A potem wstał. Załatwmy to, zanim stchórze, rzucił ochryple. Głos mu drżał. Pod komendą Kelina wszyscy jeńcy zebrali się blisko miejsca, gdzie skrzynie tworzyły stopnie, które pozwalały łatwo i szybko zeskoczyć. Hoki czekały przy stercie i niecierpliwie machały ogonami. Zaatakujmy tego po prawej, zdecydował Kelin. Pozostali skinęli tylko głowami i zacisnęli dłonie na broni tak mocno, że zbielały im kłykcie. Nie miało znaczenia, na którą bestię się rzucą. Właściwie nic już nie miało znaczenia. Niech bogowie naszych matek poprowadzą nas do domu, szepnął sierżant Kelin. I jebać cesarza, warknął O'Doherty. Skoczyli. Kiedy walka dobiegła końca, Hawk, który przeżył, uniósł zakrwawiony pysk i ryknął triumfalnie. A potem położył się na środku pobojowiska i zaczął lizać długą ranę na łapie. Po oczyszczeniu rany bestia podniosła się sztywno, podeszła do najbliższego ciała człowieka i zabrała się do jedzenia. A w klatkach za areną dziesiątki hoków przeciągnęło się i przysiadło. Oczyma swojego brata ujrzały właśnie, jak walczą ludzie przyparci do muru. Atakują jednego przeciwnika naraz i ignorują pozostałych. Hoki dodały tę wiedzę do swojej wspólnej pamięci. Rozdział drugi. Tymczasowa siedziba królewska na Kornwalii, planecie stołecznej, sektor Wiktorii. Na pewno mamy jakichś agentów wśród Tilleke, westchnęła królowa Anna ze znużeniem. Admirał Doudet zerknęła ponuro na kapitana Edera. A ten tylko odwrócił głowę do Hirama Brilla, komandora wywiadu floty. Hiram skinął głową bratu Jongowi, który w odpowiedzi uśmiechnął się szeroko. — No? — zniecierpliwiła się królowa. — Nic nie mamy? Zupełnie nic? — Wasza wysokość. Brat Jong pokręcił głową. — Zupełnie nic. Światłość posłała kilku agentów na Kłom, ale zostali szybko złapani albo musieli się ukryć. Mieliśmy również dwa zamaskowane okręty w systemie Tileke, ale gdy przekonaliśmy księcia Rashahida, żeby odwołał atak na Wiktorię, flota Tileke przeczesała dokładnie obszar wokół Kłom i tunelu czasoprzestrzennego w Gileadzie. Zmusiło nas to do wycofania jednostek zwiadowczych. Mamy nadzieję, że uda się wkrótce umieścić tam nowe okręty, które przedostaną się do sektora Tileke przez ukryty tunel. Ale trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Gdyby Tileke odkryli ten tunel, byłaby to prawdziwa katastrofa. A co z agentami Wiktorii? Może nam się uda umieścić zamaskowany okręt w przestrzeni Tileke? Zauważyła surowo królowa Anna. Nie, wasza wysokość, nic z tego, westchnął Sir Henry. Nie ma możliwości. I pragnę zaznaczyć, że nie z powodu braku starań albo lekceważenia obowiązków. Jeszcze przed wojną straciliśmy 10 sów, które próbowały się wślizgnąć do sektora Tileke. Miesiąc temu odbyła się kolejna nieudana próba. Nawet królową Anną wstrząsnęła liczba straconych jednostek zwiadowczych. Jak rozumiem, nie wiemy zatem nic o liczebności floty Tileke, jej wielkości i uzbrojeniu. Niestety, wasza wysokość, westchnął znowu Sir Henry. Wiemy tylko, że książę Rashahid dysponuje 30 okrętami, ale brakuje informacji o siłach, które chronią Kłom. Wiadomo jedynie, że cesarstwo dysponuje 2 rodzajami broni, których wcześniej nie widzieliśmy. To działa plazmowe, których użyto przeciwko okrętowi Oxford, oraz pole wysysające energię zastosowane przeciwko Edynburgowi. Nasi naukowcy pracują jak szaleni, aby wydedukować zasady działania tych systemów. Admirał Daudet odchrząknęła. Nie da się ukryć, że to złe wieści, wasza wysokość, ale przynajmniej wiemy, że Tileke ma nową broń. Uwzględnimy to w naszych założeniach taktycznych. — A co z bronią Tileke, o której nie wiemy? — zapytała królowa ostro. Zebrani popatrzyli po sobie, ale nikt nie odpowiedział. Królowa wydała usta. — No dobrze, a co z naszą flotą? Daudet upiła herbaty, a w Wiktorii był to mocny, gorzki napar. I admirał chętnie dodałaby co najmniej 3 kostki cukru. Ale naczelnemu dowódcy floty po prostu nie wypadało pić słodzonej herbaty. Naruszałoby to coś fundamentalnego, coś tak mocno wpisanego w tradycję i rolę floty w społeczeństwo Wiktorii, że nie wymagało nawet osobnej nazwy. Herbata bez cukru smakowała obrzydliwie. Daudet upiła kolejny łyk i ukryła grymas. Walkę z Tileke umożliwiają nam 4 aspekty. Po pierwsze, zasoby. Przeciągnęliśmy Atlasa z powrotem do sektora Wiktorii, aby wykorzystać jak najlepiej nasze pasy asteroid. Znajdują się tam lepsze złoża minerałów niż w azylu. Atlas już działa i produkuje ciężkozbrojne kanonierki, niszczyciele, a nawet krążowniki. Królowa Anna uniosła brew. A okręty flagowe? Daudet pokręciła głową. Jeszcze nie. Budowa tak dużych jednostek jest długotrwała. W tym samym czasie możemy wyprodukować 2 lub 3 krążowniki i parę niszczycieli, a na dodatek eskadrę kanonierek. Budowa dużych okrętów jest kusząca, ale teraz najważniejsza jest liczebność naszych sił. Im więcej jednostek, tym większa elastyczność i manewrowość floty. Wydaje mi się, że będzie nam to potrzebne w walce z Tileke. Królowa nie mogła się nie zgodzić z argumentami admirału. Mamy też asa w rękawie. Daudet uśmiechnęła się oschle. Kiedy przed miesiącami uciekaliśmy z sektora Wiktorii, wysadziliśmy stację Prometeusz, żeby nie wpadła w ręce wroga. Ale pozostawiliśmy Hyperiona. Nie był skończony i mieliśmy pewność, że dezeci raczej nie zdołają go użyć. Uśmiech admirał nieco się ocieplił. Max Opiński i jego gang inżynierów twierdzą, że zakończenie budowy tej stacji i jej uruchomienie potrwa wiele lat. Ale możemy wykorzystać jej dok konstrukcyjny już za 2 miesiące. Trzeba będzie podłączyć zewnętrzne źródło zasilania, a zapewne siłownię jednego z krążowników.